Rozmowa o wierze przed mikrofonem Anna Łoś. Granice w sztuce z wielkim znakiem zapytania. Sztuka musi mieć możliwość wolnej wypowiedzi i w żadnym wypadku nie powinna podlegać kontroli czy cenzurze. Nie powinno się jej też w jakikolwiek sposób próbować ograniczać. Sztuka powinna rządzić się swoimi własnymi prawami. Tak twierdzą jedni. Inni pytają o granice sztuki, mówiąc, że ogromnym problemem jest jednak to, jak i kto ma taką granicę wyznaczyć. Gdzie widzą i czy widzą granice państwa i moi goście. O tym dziś w rozmowach o wierze. W studiu witam Łukasza Stawarczyka ze Wspólnoty Świeckich Dominikanów, ale także aktora Narodowego Starego Teatru.
Dzień dobry.
Pana. Dzień dobry. Witam także ojca Jacka Hajnosa, artystę, grafika, absolwenta Wydziału Grafiki ASP w Krakowie, autora projektu Różnica. Obecnie studiuje w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Ojców Dominikanów w Krakowie, czyli będzie ojciec dominikaninem. Będzie pan dominikaninem,
tak, tak.
Bo się
już za niedługo.
Już za niedługo. Temat podrzucono, od razu państwo się mogą zorientować, 800 lat obecności dominikanów w Polsce. Areopag, granice w sztuce. Czy w waszej praktyce, takiej codziennej, jeden miał z was do czynienia właśnie ze sztuką scenie, prawda, sztuka teatralna, drugi sztuka plastyczna, sztuka wizualna, mieliście takie wahania i takie wewnętrzne problemy z tym, czy ta moja sztuka powinna mieć jakieś granice? Czy myśleliście o granicach? Bardzo proszę. Proszę ojca.
Dobrze.
Na początek.
No oczywiście, kiedy każdy z chyba twórców, który podejmuje jakoś nienaiwnie jakieś swojej twórczości, wydaje się, że zastanawia się nad swoimi intencjami, nad tym, co ta sztuka może wywołać. Natomiast w kontekście naszego spotkania, naszej rozmowy o granicach w sztuce, warto zwrócić uwagę na to, że kiedy mówimy o granicach, to nie myślimy o granicach formalnych, strukturalnych, kompozycji, dlatego że
o tych granicach
chyba
ma.
Nie chcemy...
Tak,
tak, tutaj zupełnie, tutaj możemy być nieograniczeni. Forma nas tutaj nie ogranicza, tylko powiedzmy nowe technologie, które nam pozwalają coraz bardziej adekwatniej wyrażać jakieś treści estetyczne. Natomiast kiedy mówimy o sztuce, która przekracza granice, mówimy o sztuce, tak zwanej sztuce zaangażowanej. Teraz może niektórzy słuchacze pomyślą sobie, no przecież nie ma sztuki niezaangażowanej, bo sztuka albo się angażuje w sprawy religijne, polityczne. Kiedyś portretowano królów, tworzono przez całe wieki przedstawienia Chrystusa.
No mecenasem był Kościół. Dokładnie. Dzisiaj Kościół nie bardzo jest mecenasem.
Dokładnie.
Niestety, wydaje
Natomiast
się.
Nawet kiedy myślimy o sztuce, która bawi się samą formą, ma taka sztuka za cel estetyczny, tak? Ma być piękna dla odbiorcy, który się nią cieszy po prostu. Więc sztuka podejmuje rozmaite funkcje i cele w naszej historii. Natomiast zastanawiamy się czasami nad jej funkcjami, czy nad celami, kiedy ona w jakimś obszarze, czy w jakimś poszczególnym społeczeństwie, według pewnych odczuć subiektywnych, czy wartości, które dane społeczeństwo wyznaje, przekracza konkretne granice. I to myślę, że pytanie dla nas wszystkich bardzo duże. O nim będziemy debatować właśnie w poniedziałek, już jutro. Więc ten znak zapytania stawiamy. Ja uważam, że tym wyznacznikiem, można powiedzieć, to, co stanowi granicę sztuki, jest zawsze szacunek i miłość do drugiego człowieka. Wydaje się, że kiedy myślę o sztuce i o jej przekraczaniu granic, to zawsze wtedy, kiedy jakoś nie szanuje się obszaru ważnego dla drugiego człowieka. I chodzi o to, że żyjemy w bardzo pluralistycznym społeczeństwie, w naszym polskim grajdołku coraz bardziej pluralistycznym. Na Zachodzie to już jest fakt po prostu. I teraz oczywiście są osoby, które nie uznają wartości w ogóle, nie tylko chrześcijańskiej, ale w ogóle wartości,
tak?
Jakby stoją po stronie poglądów na temat tego, że konstruujemy społeczeństwo, prawo, czy
albo dekonstruujemy.
Czy dekonstruujemy.
Tak. Ponowocześnie, tak.
Natomiast wydaje się, że ta granica jest związana z poszanowaniem poszczególnych poglądów, czy osób wierzących, czy niewierzących. I czasami osoby właśnie, które wydaje się są osobami niewierzącymi czy dystansującymi się od świata wartości, a szczególnie może od świata wartości chrześcijańskich, jakoś wydaje się, że mają prawo do tego, aby przekraczać granice drugiego człowieka, nie tylko osób wierzących.
Łukasz Stawarczyk dla pana na scenie. No, to jest pewnego rodzaju zmaganie się z tekstem, z wizją reżysera. Jak pan wyznacza swoje granice wolności, swoje granice interpretacji? Czy był pan w takiej sytuacji, gdzie czuł pewien dyskomfort? Bo na scenie myślę, że to jest często spotykane.
Tak, u nas, wydaje mi się, rozmawialiśmy o tym też z Jackiem, przed nagraniem, przed audycją, że właściwie funkcjonujemy w dwóch różnych dziedzinach. Właściwie praca aktora musi być od samego początku związana z kompromisem, dialogiem. Oczywiście nie mówimy już chyba we współczesnym teatrze o tak demiurgicznej roli reżysera, jak miał to nawet jeszcze kilka lat temu miejsce. Natomiast Jacek rzeczywiście od początku do końca jako malarz, artysta odpowiada i konceptualnie, i realizacyjnie za swoje dzieło. Aktor tutaj
wykonuje pewną wizję.
Tak, też, natomiast to, o czym chcę powiedzieć, co jest związane rzeczywiście z jakąś taką współczesną rewolucją w teatrze, w moim mniemaniu i w języku najbardziej jakimś takim obiektywnym, jakim bym chciał użyć, to jest to rewolucja podmiotowa, znaczy zmieniająca się z tego, z przedmiotu, jakim być może aktor wyrobnik mógł być. Natomiast w tym momencie aktor jest performerem, czyli jest osobą, nie jest tylko reprezentacją, załóżmy to postaci, zależy o jakim teatrze tutaj mówimy, ale jest też realnym performerem, czyli osobą, która cieleśnie i z całym swoim człowieczeństwem uczestniczy w danym wydarzeniu. I wydaje mi się, że ta rewolucja, ona w takim właściwie myśleniu o sztuce, czy przemocowym, czy granicznym, bardzo dużo otwiera w tym temacie, bo myślę sobie, kiedy kończyłem szkołę teatralną i rzeczywiście wiele rzeczy oglądanych w teatrze robiło na mnie wrażenie, miałem w sobie taki naturalny jakiś opór przed tym, czego bym nie chciał. Bałem się, że reżyser czegoś będzie ode mnie chciał, czego nie będę w stanie mu dać, albo będzie mnie to od początku blokowało. Mówię o takich rzeczywiście jakichś tam egzystencjalnych emocjach bardzo prostych. Ale powiem szczerze, że rzadko kiedy spotykałem się z takimi jakimiś postawami, że zewnętrznie ode mnie ktoś formalnie oczekiwał jakiegoś rodzaju transgresji czy przekroczenia, który wymykałby się mojemu pojęciu
czy akceptacji. Pewnej, tak.
Bo zazwyczaj spotykamy się rozmawiając i rozpulchniając temat. I jakby gesty, które podejmujemy w nowoczesnym teatrze, one często właśnie bardzo podmiotowo związane są z wypowiedzią konkretną aktora. I właściwie mi jest ciężko mówić o granicy, o czymś, czego w teatrze bym nie zrobił. Znaczy, czym jest granica, mówiąc zewnętrznie, bardzo kolokwialnie, jakieś rozebranie się, czy no jest moim ciałem, naruszenie integralności widza. Nie wiem, gdzie jest ta granica, bo nie wiem, o jakim temacie rozmawiamy. Dlatego wydaje mi się, że przekroczenie mojej granicy byłoby pewnie związane z tym, że musiałbym wykonać pewien gest w stosunku do przedmiotu, z którym się nie zgadzam. I ten gest byłby dla mnie przekroczeniem, więc tu bym tę kondycję aktora w tym lokował.
Jasne, ale jest pan świeckim dominikaninem, tak, i jest pan osobą wierzącą. Mhm. Czy są takie, były takie sytuacje, gdzie właśnie wizja reżysera, to co świat, który no, bardzo często jednak w sztuce jest pewnego rodzaju transgresja, jest bluźnierstwo, to się czuje, tylko że właśnie ważny jest kontekst, prawda? Mhm. Czy były takie sytuacje?
Byłbym bardzo ostrożny w nazywaniu, bo wydaje mi się, że trzeba też zaufać reżyserom i poczuciu empatii. I rzeczywiście efektu, jaki chcą wykonać. Jeżeli chodzi
o sztuka moją, musi ruszać, musi oburzać,
musi burzyć bastiony, być może, tak.
Musi, tak jest.
Natomiast wydaje mi się, że jako osoba wierząca w teatrze jestem jakimś rodzajem egzotyki też. Więc dla każdego reżysera jest to ciekawe. A poza tym no nie mam poczucia tutaj, żeby moje jakieś publiczne przyznawanie się do wiary mnie gdzieś bunkrowało, raczej otwierało terytoria i wydaje mi się, że reżyserzy, z jakimi mam ogromne szczęście pracować, widzą we mnie te przestrzenie, a też widzimy w sobie nawzajem i wydaje mi się, że ta przestrzeń otwartości, na której się spotykamy, ona w konsekwencji doprowadza do znalezienia języka, w jakim obydwoje, czy wszyscy chcemy razem wykonywać nasze dzieło.
Co jest ważne właśnie w sztuce, żeby znaleźć jakąś płaszczyznę dialogu? To jest chyba istotne tutaj.
To zależy.
W tym kontekście.
Ja bym powiedział tak, że w świecie współczesnym się dzieje o sztukę po latach 60. No, kiedy de facto nastąpiło takie mocne przełamanie właśnie. Mówiliśmy kilka razy już tutaj, wspomnieliśmy o tej transgresji.
Tak.
Zaczęło się od akcjonistów niemieckich, potem cała fala ludzi nawiązujących do przekraczania granic rozmaitych. Natomiast pytanie jest dla mnie takie zasadnicze, o celowość przekraczania pewnych granic, ponieważ wyobrażam sobie takie działania artystyczne, które balansują na granicy, żeby zburzyć bastiony, o których mówił Łukasz, które mogą się wydawać skostniałe, trudne do przyjęcia, aby na nowo zreinterpretować, albo może przypomnieć sobie właściwy sens pewnych pojęć, na przykład w kontekście czasu, w którym żyjemy, czym jest pokój. Tak?
Na przykład.
Więc teraz. Sztuka może być niezwykle dialogiczna, niezwykle krytyczna, nawet balansująca na granicy, jeżeli
jest po coś.
Jest właśnie. Po coś i jeżeli nie przekracza w tym sensie granicę, że te środki, których używa no, w sposób taki diametralny, nie uświęca rzeczy, które są nie do uświęcenia. Tak? A propos bluźnierstwa, wydaje mi się, że jest dużo zametów w tym kontekście, dlatego że ja przynajmniej idę za myślą Andrzeja Draguły, księdza Andrzeja Draguły, który napisał właśnie słynną książkę Bluźnierstwo.
Bluźnierstwo, tak.
Że w takim naszym sekularyzowanym społeczeństwie, gdzie trudno mówić już jednoznacznie, ta grupa jest na pewno wierząca, ta nie. Oczywiście mamy grupę osób wierzących, które jednoznacznie określają się takimi osobami, tak jak ja czy Łukasz. Natomiast chodzi o to, że jeżeli osoba dokonuje pewnych na pozór aktów bluźnierczych, ale nie uznaje przedmiotu tego bluźnierstwa, czyli Boga. No, jak jakiś artysta nie wierzy, uważa to za konstrukt, jakąś zabawę, igraszkę
to
kulturową.
To wtedy nie jest fajnie,
No nie jest fajnie, ale z drugiej strony pytanie, czy mamy do czynienia z bluźnierstwem. Wydaje się, że nie mamy do czynienia. Ja myślę, że wtedy mamy do czynienia po prostu z brakiem poszanowania wartości drugiej osoby, czy granic właśnie w tym sensie. Tu nie mamy do czynienia, tak jakby wiele osób wierzących uważało, dlatego że w kwestiach moralnych, jeśli chodzi o Kościół, musi być świadomość i dobrowolność.
Tak po prostu musi być. I tu dajemy wielokropek. Przypomnę adres mailowy tej audycji wiara@radiokrakow.pl. Za chwilę powrócimy do tej rozmowy na temat granic w sztuce. Sztuka z granicami. Granice w sztuce, choć oczywiście rzeczywistość, w jakiej jesteśmy tutaj w tej audycji i w ogóle wokół nas, to pewno temat trochę wydaje się może nie a propos, bo podczas wojny milczą muzy, ale myślę, że warto jednak rozmawiać, bo to mówi bardzo wiele o tym, jakimi jesteśmy ludźmi, jakimi jesteśmy wobec rzeczywistości, która nas dotyczy. I rozmawiamy właśnie o tych granicach w sztuce. Jest to temat także związany z jutrzejszym spotkaniem u Dominikanów w ramach Areopagu, a w studiu goście, przypomnę, Łukasz Stawarczyk, Wspólnota Świeckich Dominikanów, aktor Narodowego Starego Teatru i Jacek Hajnos, artysta, grafik, absolwent Wydziału Grafiki ESP w Krakowie, autor projektu Różnica, obecnie studiuje w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Ojców Dominikanów w Krakowie. Chciałam zapytać, jakie Kościół ma doświadczenia właśnie w dialogu ze sztuką dziś współcześnie, bo kiedyś Kościół był mecenasem, był tym, który wymaga, a dziś tutaj się bardzo często czuje napięcie różnego rodzaju na styku, prawda, Kościoła, wiary i sztuki.
Jasne. No, widzimy od już XIX wieku taki powolny dystans. Sztuka staje się dla bardziej zemancypowanego społeczeństwa nową religią. Galerie właśnie stają się świątyniami. Artyści powoli zastępują miejsce kapłanów, którzy wprowadzają do jakiejś głębi do przekroczenia. Potem to oczywiście następuje i widzimy coraz większy ten rozdźwięk tych dwóch rzeczywistości. Natomiast warto podkreślić, że w XX wieku następowały próby wielorakie dialogu różnych papieży. Takim szczytowym momentem dialogu jest dialog Jana Pawła II z artystami, który jest jego uwieńczeniem. Tego dialogu jest list do artystów. On sam jako artysta bardzo dobrze czuł sprawę, dobrze rozumiał od twórców, widział, jak bardzo ważne jest to, żeby kultura wyrażała się w języku sztuki, sztuk plastycznych, teatralnych, poezji, żeby obszar wiary
Był wchodził w sztukę, prawda?
Dokładnie, dokładnie.
Bez tego to...
Dlatego, że jakby sztuka jest takim, czy kultura w ogóle, szerzej mówiąc, jest owocem tego, czym żyjemy tak w świecie. Tak? Jeżeli jakby można powiedzieć, Jan Paweł II użył takiego określenia, myślę, że niezwykle trafnego, który można dzisiaj również powtarzać, że sztuka jest sejsmografem rzeczywistości. I w tym sensie bronił również takiej sztuki, która nawet możliwe, że nie idzie po drodze wartości chrześcijańskich, natomiast ona pokazuje pewną kondycję człowieka współczesnego. Tak naprawdę ta sztuka, którą możemy obserwować, czy kultura, w której żyjemy w naszym mas społeczeństwie, pokazuje po prostu, czym my żyjemy na co dzień, czym chcemy żyć, czym się karmimy, i to jest tak naprawdę owoc. Sztuka, tak naprawdę, która jest owocem kontemplacji, jest zawsze przesiągnięta dobrymi wartościami. Więc ten dialog był twórczo podejmowany, ale nie na tyle dobrze, aby ta sztuka, która jest dzisiaj, którą widzimy w instytucjach, miała ten rys chrześcijański. Więc wydaje mi się, że nastąpił taki głęboki rozdział, pewna nawet wrogość, ale wydaje mi się, że ona często jest nabudowana według pewnych nieporozumień, jest nabudowana wobec pewnego też obrażenia się kościoła instytucjonalnego na samych artystów, dlatego, że widzi tylko w nich właśnie twórców bluźnierstw często, czy jakiś obrazy religijnej, natomiast często, tak jak ja właśnie, jak Paweł II, nie potrafią zatrzymać się, wsłuchać ten głos, zobaczyć, co ona chce tak naprawdę powiedzieć, co kontestuje w współczesnym świecie. Więc wydaje mi się, że my dzisiaj, nasze pokolenie, możemy właśnie z Łukaszem, młodzi ludzie, intensywnie będziemy prowadzić ten dialog, bo sami chcemy tworzyć sztukę właśnie z gruntu, z wartości, więc, ale która nie jest ostentacyjna, nie jest jakimś, no, po prostu grzecznym głaskaniem kotka.
Kotka. Panie Łukaszu, ad vocem?
Myślę, bardzo mi się ostatnio podobało w takiej prostocie franciszkowej, kiedy powiedział o nie tyle funkcji, co potrzebie poezji w świecie. Znaczy o próbie nazywania tego, co niewyrażalne. I on to bardzo silnie łączył z człowieczeństwem. I przypomina się mi tutaj właśnie ostatni wywiad Olgi Tokarczuk, w którym ona mówi o potrzebie opowiadania historii. Że właściwie to jest to w jej mniemaniu, w tym sensie absolutnie świeckim doświadczeniu, że to, co konstytuuje człowieka, to jest przekazywalność i opowiadalność historii. I te historie, jakie opowiadamy, one kreują naszą rzeczywistość i właściwie ją definiują. I teraz myślę sobie, bo tak z Jackiem rozmawialiśmy wcześniej, nie? Bo tak o tym temacie, o tych granicach, o czym byśmy chcieli powiedzieć. I tak sobie myślę o czymś, co właściwie w naszej mentalności, czy w tym opowiadaniu historii nigdy nie było graniczne. Przyszło mi do głowy w kontekście tego, co wydarza się też na Ukrainie. W latach 90., pewnie na początku lat 2000, byliśmy karmieni co jakiś czas jakimiś filmami wojennymi. Nawet produkcjami hollywoodzkimi, ale takimi, które rzeczywiście epatowały bardzo jakimś patosem, budowały etos wojny, etos żołnierza, etos romantycznej integralności, tak, wewnętrznej człowieka z działaniem, z tym, co się podpisuje, i zaintegrowania, jakby wykorzystywania przemocy pod wpływem generalnie światopoglądu. Ale te wszystkie obrazki wojny, o tym też była rozmowa przy otwieraniu Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, właściwie nie kontestowały nigdy wojny.
Jako taki,
obraz. Tak. Utrwalały wyobrażenie o jakimś etosie rzeczywiście wojny, często zasłaniając go na przykład oświeceniową, romantyczną miłością, krańcowością tej miłości. Czyli myślę sobie, te obrazy w nas budowały rodzaj nienasycenia, które może się spełnić w czymś ostatecznym, ekstremalnym. Nie? I teraz jak myślimy sobie o tym, że sztuka potrzebuje wstrząsać, a tutaj jakby pod jakimś takim pozorem spokoju, zajmowania się tematami być może patriotyzmu, ale tych obrazów, no, utrwalało to jakiś wizerunek wojny,
która może być w jakiś sposób usprawiedliwiana, tak? Która może być, tutaj ojciec na mnie patrzy, sakralizowana trochę. No były do wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe. Tutaj Kościół ma coś także za uszami w tej sprawie, nie? Więc jak to? Ale proszę mi powiedzieć, no, jakiś pewien konkret, bo mówiliście o tym, mówimy o tej prowokacji artystycznej. Jakie motywacje mogą kierować artystami, którzy na przykład umieszczają krzyż w ekstrementach?
To znaczy, nie wiemy tak naprawdę, co miała dana osoba, jakim...
Albo ukrzyżowanie żaby.
No, tak. Natomiast możemy podejrzewać. Dlatego, że kiedy używamy takich środków artystycznych, bo to są środki artystyczne, tak?
Czy one się stają artystyczne dlatego, że artysta je...
Oczywiście, no ale żyjemy... Tak, jasne, oczywiście.
Musimy wiedzieć.
No tak, no oczywiście. Bo żyjemy już po ready-made, po Duchampie, nie?
Czyli, po jego...
Czyli jakby żyjemy w świecie, w którym możemy używać dowolnych rzeczy, nazywając je, jeżeli art world zaakceptuje poczynania danego artysty, oceni je jako wartościowe, no to już się gdzieś tam wchodzą w obieg sztuki, są wysoko oceniane przez dane hermetyczne środowisko artystyczne. Więc jeszcze, oczywiście nie chodzi nam o taką ocenę, czyli tego środowiska, które próbuje dostrzegać w jakiejś prowokacji wartość. Natomiast wydaje się, że użycie takich środków może z jednej strony, kiedy pani pyta o intencje, świadczyć o tym, że artysta chciał po prostu poprzez użycie takich środków szokować, tak o tym doskonale intuicyjnie wyczuwamy. Z drugiej strony możemy też popatrzeć przychylnie na te na użyte środki. Na samym początku w ogóle bym radził tam wszystkim ludziom, którzy nas słuchają, kiedy spotykamy się z drugim człowiekiem, kiedy spotykamy się ze sztuką, kiedy się spotykamy z człowiekiem wyznającym inne poglądy niż my, żeby mieć sobie takie wyrobione domniemanie niewinności. Jak po prostu...
I nastawienie na dialog.
Tak, oczywiście, ale na początku, chce, tak? Oczywiście, jeżeli ktoś nas wali w twarz, albo nam się wydaje, że wali w twarz, bo takie przedstawienie nam... Robią takie wrażenie, to jakby uspokoić swoje emocje i zastanowić się, bo możliwe, że faktycznie te przedstawienia biją nas po twarzy, mówią, że te rzeczy, które wykorzystaliśmy, nie mają dla nas znaczenia, są tylko konstruktem. I to mi się wydaje, że często artyści, których możemy opowiadać właśnie w ten sposób, czy o takich przedstawieniach szokujących dla nas, właśnie myślą, że to jakby nie wierzą, że
to
poza tymi rzeczami stoją jakieś wartości. Często uważam, że to jest jakiś konstrukt, więc oni się bawią, jest konstruktem, no, oni się bawią językiem sztuki chrześcijańskiej, dlatego że wywołuje emocje, oni się bawią tym językiem, dlatego że wie, że ta część społeczeństwa jeszcze będzie reagowała w jakiś sposób i to będzie ciekawe, to będzie interesujące, to będzie wywoła jakąś rozmowę, dyskusję. I no, też nie ma co ukrywać, że niektórzy artyści po prostu chcą być popularni.
Celowo to robią.
No oczywiście, tak, że tak, celowo. Natomiast taka forma sztuki nie jest dla mnie osobiście, jeżeli się jakby odkryjemy, że faktycznie po tej drugiej stronie nie ma drugiego dna. Bo czasami jest, bo czasami właśnie artyści, choćby nawet współcześni, na przykład jak Banksy, robi bardzo czasami ryzykowne rzeczy od strony street artu na świecie.
Prowokacyjne, ale tam jest drugie dno.
Ale tam jest drugie dno.
Ewidentnie.
Tam jest drugie dno i...
Czyli to jest ta sztuka przez wielkie S, a jest sztuka też przez małe S, która uzurpuje sobie być sztuką przez wielkie S, tak?
To znaczy z punktu widzenia wartości tym, co myślę o sztuce, to absolutnie tak. Podpiszę się pod pani sądem. Natomiast też bym nie wyrzucał dziecka z kąpieli, dlatego że po prostu niektóre szokujące przedstawienia w sztuce mają nas też otrzeźwić z naszego jakby przyzwyczajenia, aby na nowo spojrzeć na jakąś rzeczywistość. Jeżeli natomiast jest tylko, ta praca reprezentuje jakby taki, nie wiem, używa takich środków, żeby nas tylko szokować i za tym nic nie ma.
Szkoda czasu to naszego szkoda czasu, też, dokładnie, prawda? To jest jakby, o to chodzi, tak?
Natomiast ja rzeczywiście mam pewien problem, bo nawet w rozmowie z Jackiem gdzieś tak jasno sobie to nazwałem, że rzeczywiście jestem w pewnym sensie adwokatem diabła, bo ten rodzaj zaufania do domniemanej niewinności jest u mnie bardzo wysoki. I nie chciałbym tego obrazu sobie burzyć. Wydaje
z
mi się,
racji
tak jak...
artystycznego...
Być może.
Rozumiem
też, że pewną kwestią zawsze jest kwestia dostępności i narzędzi odbierania sztuki. To jest jedna sprawa, bo też przyzwyczajeni jesteśmy do pewnych kanonów. Niekoniecznie rozumiejąc język i niekoniecznie mając jakby zdolności odbioru tego języku. To jest jedna sprawa. Natomiast druga jest taka, że kiedy rozmawialiśmy właśnie z Jackiem o rzeczach, które rzeczywiście, o których chcielibyśmy pogadać, które rzeczywiście tutaj naruszyły jakiś grunt, to powiedziałem, że ja właściwie raz w życiu byłem na spektaklu, którego może teraz nie chcę reklamować, bo myślę, że...
Nie, reklamujmy, tylko proszę powiedzieć, o co tam...
Artystycznie to było bardzo dobrze zrealizowane, natomiast miałem poczucie, że dekonstrukcja świata przyciska mnie tak do ściany, intelektualnie tak bardzo dużo zapowiadało mi jakby czegoś, co tam jest na końcu, nie? Znaczy, do czego mnie to doprowadzi. Ten spektakl też dekonspirował język, w jakim mówi, bardzo świadomie. Mówił o właściwie funkcji szoku, sam spektakl opowiadał też, jaki wywołuje, jakby kwestionując samo użycie tego języka. Tam było bardzo, z bardzo wielu perspektyw, rzeczywiście ten spektakl w trakcie spektaklu był również omawiany. Natomiast poczułem, wychodząc z tego spektaklu, że on zbudował na zasadzie jakiegoś negatywnego performance'u wrażenie złego doświadczenia. Przeniosło się na nas na widowność, zbiorowość złego doświadczenia i wyszliśmy z tego spektaklu gorsi.
I to nie o to chodzi w sztuce. Tak?
Ale rzeczywiście w jakimś byliśmy ciemnym zakątku, bez nadziei. I teraz się zastanawiam, bo rozmawialiśmy o tym z Jackiem. Czy ja mam z jakiejkolwiek pozycji mieć prawo zabronienia albo kwestionowania tego rodzaju sztuki? Nie, ale to
nie,
jest
ale trzeba jak gdyby stworzyć taką rzeczywistość, w której ludzie będą gotowi na konfrontację z tego rodzaju przekazem, którzy będą wiedzieli, o co chodzi, że się nas rozbiera do cebulki, potem nas się zostawia zupełnie bezbronnymi.
Tak, i myślę, że tutaj ważna jest generalnie wartości poznawcze i edukacja.
To jest bardzo ważne.
Ja czuję, że szedłem na ten spektakl o wiele bardziej uzbrojony niż osoba na co dzień do teatru nie chodząca. Wydaje mi się, że tam by mogła przeżyć rzeczywiście jakiś
i to są pewnego rodzaju granice, których przekraczać może nie warto. Rozmowa o wierze, adres mailowy audycji wiara@radiokrakow.pl. Rozmowa o wierze przed mikrofonem Anna Łoś. O granicach w sztuce dziś rozmawiamy w studiu. Przypomnę gości. Łukasz Stawarczyk, Wspólnota Świeckich Dominikanów, aktor Narodowego Starego Teatru. I Jacek Hajnos, artysta, grafik, absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, autor projektu Różnica. Obecnie studiuje w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Ojców Dominikanów w Krakowie. Panowie, to teoretyzowanie na temat sztuki starają się realizować w praktyce. Chciałam zapytać może najpierw Łukasza Stawarczyka o ten projekt Fraternite. Co to jest? Bo to jest jakaś odpowiedź na te granice w sztuce? Jakieś wyjście? Co ta historia?
Ja powiem tak, że od dłuższego czasu nurtował mnie jakiś taki niepokój związany z tym, że odkrycia, które miałem szczęście doświadczać w teatrze, odkrycia otwartości, ale też spotkania drugiego człowieka i szukania rozwiązań w tym spotkaniu, kiedy pozostawały w formie teatru, zawsze wydają mi się ekskluzywne. Tym bardziej w Polsce, gdzie dostępność do teatru rzeczywiście jest elitarna. I
jest,
cały czas
to prawda. Jest ciągle niestety.
Język teatru jest językiem elitarnym. I to też jakoś tak przyszło do mnie, że poznałem postać Karola de Foucault, mnicha, który zostawił za kontrapistów, udał się do Maroka, do Tangeru i postanowił żyć wśród ludzi oderwanych przede wszystkim na niego od kościoła, ale wydaje mi się, że ten projekt mówił też dużo, był taką odpowiedzią na politykę kolonialną Europy. To znaczy on właściwie ją skierował, zrobił tutaj odwrotny gest. Pojechał tam i chciał żyć wśród
z nimi.
Z nimi.
Z muzułmanami. To jest też ważne.
Co było ważne, on rzeczywiście chciał żyć doświadczeniem, niekoniecznie tutaj uzbrajając się w takie narzędzia klasycznie rozumiane jako misjonarskie. On do końca swojego życia ubolewał nad tym, że nikogo nie udało mu się nawrócić. Ochrzcił jedną osobę.
Zginął z rąk też, prawda?
Zginął z rąk w jakiś taki głupi, nieoczywisty sposób, więc czuł, że to całe życie jego marzenia o założeniu zgromadzenia szły totalnie na marne. I rzeczywiście teraz chyba w Polsce jest taki bardzo wielki duch, znaczy od kilkudziesięciu lat Karola de Foucault i rzeczywiście ten rodzaj jego odkrytej duchowości, duchowości dialogu, też empatii, próby dostrzeżenia Chrystusa w drugim człowieku.
Tak, to bardzo mocne. Małe siostry, prawda?
W prostocie życia, tak. Jest jakąś istotą. No i w pewnym momencie właściwie od tego takiego silnego, jakiegoś przypadkowego dość doświadczenia, kiedy w jakiejś takiej podróży, trasie, w trudzie też jakiejś drogi, w jakimś takim złym humorze, można powiedzieć, że uratował mnie jakiś gość w Izraelu na Górze Błogosławieństw. Zaprowadził mnie w jakieś chaszcze i powiedział mi, że generalnie mogę tam przenocować, bo nie miałem gdzie spać. Okazało się, że on był małym bratem zgromadzenia małych braci Jezusa. I rzeczywiście on mi o tym, Karolu, powiedział. Mnie tak absolutnie wzruszyło to, że on otworzył przede mną te drzwi i zostawił mi klucze, bo poszedł sobie gdzieś drugi dzień, gdzieś na tydzień, powiedział, że go nie będzie. Zostawił mi te klucze i powiedział, że mogę mieszkać sam na tej Górze Błogosławieństw. w tych chaszczach, gdzie zapisane jest w Ewangelii, że Jezus szedł za górę się modlić i w tym jakby bardzo skromnych warunkach mogłem żyć w takim rodzaju intymności też tego doświadczenia, przeżycia tego miejsca.
Mhm. I to braterstwo i, właśnie jak artystycznie?
No właśnie, przyjechałem do Polski i nagle okazało się, że i pojawiły się jakieś środki i nagle pojawiło się miejsce w górach, w Beskidach, w Beskidzie Żywieckim, z którym też bardzo jestem związany i tam jest też bliskość mojej rodziny. Otworzyłem dom, który nazwaliśmy Fraternité. Mówię my, bo właściwie on należy do mnie. Też tam na stałe mieszkam, natomiast jest to dom otwarty. Klucze zostały zostawione w jednym miejscu. Na początku zostawiłem te klucze w 7 miejscach w teatrach w Polsce, z tym zamierzeniem, że każdy, kto ma ochotę, może tam zawsze przyjechać. Jedynym założeniem jest wspólnota wszystkich rzeczy, jedzenia, które jest w środku, wspólnej pracy dla domu, uszanowanie godziny ciszy, czy to będzie godzina przeznaczona na modlitwę dla ludzi wierzących, czy ciszy formalnej dla ludzi niewierzących, tylko skupienia albo szacunku dla tego czasu. No i otwartości na każdą osobę, która się tam pojawi. Żyjemy też dobrze z sąsiadami i właściwie to było dość nieprzewidywalne. I nie chcę powiedzieć, że strukturalnie o tym myślałem, natomiast zaczęło się rodzić. I w pewnym momencie zorientowałem się, że w ciągu roku przyjechało 300 osób. Więc był to jakiś ogrom. Pomyślałem, że to ma potencjał. Miejsce bardzo też rozwinęło się i dało mi do myślenia w czasie pandemii, kiedy artyści, którzy zgubili pracę w Warszawie, nie mieli środków na utrzymanie, właśnie tam mieszkali i też zbudowaliśmy jakiś rodzaj społeczności z ludźmi, z Lalik, którzy tam mieszkają, dookoła tego miejsca. Organizowaliśmy też msze w kaplicy i z osobami wierzącymi, absolutnie nie wierzącymi. Odbywamy też tam co roku rekolekcje dla artystów. No i to miejsce jakoś się rozwinęło. Nie, oczywiście. I też ważne jest to, żeby ono było jak najbardziej inkluzywne. Karol de Foucault spotykał się przede wszystkim z ludźmi niewierzącymi, niekoniecznie roszcząc sobie te ambicje, pretensje takiego wprost nawracania ich. Więc to też ta idea przyświeca temu miejscu, żeby żyć doświadczeniem wspólnotowości.
Wspólnoty, tego doświadczenie, człowieka, tak.
I żeby to doświadczenie za każdym razem nowego spotkania tam w tych okolicznościach jakby dzikości i takiej ubogości też przynosiło nam jakiś rodzaj.
No i pewne jakieś, też myślę, że jakieś wydarzenia artystyczne też mogą się z tego urodzić, nie? Myślicie o tym?
Tak. Kilka rzeczy już się wydarzyło. W ogóle Laliki były już, znaczy ten projekt Fraternité był knawą spektaklu z niemiecką grupą Kain Collective. Robiliśmy w Teatrze Nowym w Krakowie. Jest też pomysł na film fabularny. On będzie się odbywał chyba w 2024 roku. Ja chcę powiedzieć, że te akcje nie są stricte, choć intencje są jakby jasne i mówię o takim duchowym podłożu i fundamencie tego miejsca. Natomiast to, co się tam wydarza, rzeczywiście ma działać na przekroczeniu tych wątków, że powiedzmy pojawianiu się tam różnych osób i oczywiście konstrukcji duchowej tego miejsca, natomiast to są prace, że tak powiem, świeckie, ale bazujące na odkryciach jakby tego Karola.
Karola, duchowości pewnej. Projekt Różnica, to ciekawe myślę. Różnica, czyli co? Różnimy się między sobą, co się różni? Pojemny
tytuł. Na początku rozpocznę tym, że projekt Różnica to jest 77 portretów, 77 rozmów przeprowadzonych z osobami bezdomnymi, które robiłem od 2011 do 2016. Sam projekt zrodził się przed Najświętszym Sakramentem, gdzieś u początków mojego nawrócenia. Pragnienia, by portretować tych, od których ludzie odwracają wzrok.
I zobaczył Ojciec z nich Chrystusa?
Tak. Znaczy na początku po prostu zrodziło się pragnienie, potem na tych samych rekolekcjach, na których byłem, spotkałem takich dwóch bezdomnych wraz z księdzem Toszą z Jaworzna, którzy opowiadali o domu w Betlejem w Jaworznie, o swoim świadectwie życia, jak wychodzili powolutku z tej bezdomności. Więc zaproponowałem przypływie jakby tego, co doświadczyłem na adoracji, zaproponować im, czy mógłbym z nimi zamieszkać jakiś czas, czy by się na to zgodzili. No i na początku nie miałem jakiejś zwartej koncepcji właśnie artystycznej, natomiast kiedy zamieszkałem z nimi, poprzebywałem, rozmawiałem z nimi, mieszkamy każdy z nich, właśnie zrodził się pomysł tam portretowanie, rozmawianie z tymi osobami. No i z biegiem czasu no, to mnie zaprowadziło na ulicę przy Galerii Krakowskiej właśnie w Krakowie, w innych miejscach, pustostanach i tak Pan Bóg prowadził mnie poprzez te różne relacje z tymi osobami bezdomnymi do tego, że wraz z przyjacielem sami otworzyliśmy się na taką pomoc, więc prowadziliśmy przez kilka lat dom dla osób bezdomnych w Krakowie. Taki nieformalny, ponieważ mieszkali tam też studenci, więc przed zajęciami robiliśmy kanapki i chodziliśmy na zajęcia potem do osób bezdomnych, żeby się zapoznać, żeby mieć jakiś pretekst relacji. Potem organizowaliśmy spotkania ze Słowem Bożym dla osób chętnych, dla tych bezdomnych, których poznaliśmy, bo zrozumieliśmy, że bardzo potrzebują Pana Boga i nas. I kiedy byłem pierwszy raz w tym domu dla bezdomnych w Jaworznie, to usłyszałem pierwszego dnia słowa, które niedawno były w roku liturgicznym, w roku czytań, powtarzane z listu Jakuba o czynieniu różnic. I zrozumiałem, że to będzie moje motto przez 5 lat, żeby nie czynić różnicy w przyjmowaniu bogatego i biednego na agapy. I zrozumiałem właśnie po kilku latach, że te różnice tworzymy pomiędzy nami, nie tylko pomiędzy osobami z marginesu społecznego, po prostu w sposób sztuczny, ponieważ kiedy poznaje człowiek swoje serce, swoją biedę, odkrywa,
te portrety były pokazywane, prawda? Były wernisaże, wielokrotnie, teraz kojarzę. To jest niesamowite.
I jakby okazuje się, że kiedy człowiek poznaje swoją wewnętrzną biedę, swój syf, swoją historię, swoją kruchość, to każdy, ten drugi przestaje być obcym, tylko staje się bratem, tak? I jakby moje takie osobiste przejście, moje osobiste nawrócenie, takie najważniejsze polegało na tym, że w tym drugim nie w taki sposób teoretyczny, tylko sposób egzystencjalny zobaczyłem po prostu brata poprzez właśnie zobaczenie tej swojej biedy wewnętrznej. No i takie moje odkrycie, może bardzo dla was oczywiste, dla was słuchaczy, ale że dom to nie są ściany, tylko ludzie. No i że to relacje tworzą dom i że ten początek bezdomności tych osób, których spotkałem, bo to 77 narysowałem, natomiast myślę, że około 1000 spotkałem w tym czasie projektu. Tyle rozmów, myślę, mogłem przeprowadzić. Mieszkałem w rozmaitych miejscach w Polsce. To, że początek bezdomności zawsze początkiem jakiejś skazy na poziomie relacyjnym, to jest rozwód, to jest nienawiść, to jest brak przebaczenia. I wychodzenie z bezdomności i ten projekt, mam nadzieję, że również w tym pomaga, żeby odkryć w sobie bezdomność, zobaczyć swoją skazę, swoje problemy, że zawsze wychodzenie z bezdomności jest wychodzeniem do kogoś, do mojej żony, z którą jestem niepojednany, do sąsiadki, która jest samotna. I w tym sensie bezdomność nabiera nowego znaczenia, przestaje być tylko takim opowiadaniem czy narracją o tak zwanych ludziach z marginesu społecznego, ale jest opowieścią o naszych czasach współczesnych, który mało kto może pochwalić się domem, który wykracza poza materialne pojęcie.
I to jest historia o sztuce. To, czym się właśnie, czym się panowie dzielili.
Takie granice chcemy przekraczać.
Tak, to jest takie właśnie granice. A przekraczali dzisiaj w programie, już przypomnę, Łukasz Stawarczyk, Wspólnota Świeckich Dominikanów, aktor Narodowego Starego Teatru, twórca wspólnoty Fraternite i Jacek Hajnos, artysta, grafik, absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, autor projektu, o którym opowiadał, właśnie projektu Różnica, obecnie studiuje w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Ojców Dominikanów. No i tym Dominikanem ojciec zostanie, tak? Wkrótce.
Za 2 miesiące.
Za 2 miesiące. Jeżeli państwo jesteście zainteresowani dalszą rozmową i dalszą dyskusją na temat granic w sztuce i granic, które być może są gdzieś w nas i warto je przekraczać, to zapraszam w imieniu organizatorów jutro o godzinie, której to spotkanie?
19:00
jak zwykle, u Ojców Dominikanów. No mogą się na przykład państwo dowiedzieć, ja bardzo chętnie się wybiorę, żeby się zastanowić, co wspólnego może mieć współczesny performance z gestami proroka Elizeusza na przykład. To jeden z tematów tej dyskusji. Bardzo panom dziękuję za obecność mojej audycji. Do zobaczenia w takim razie jutro na dyskusji na tym panelu o granicach w sztuce. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Życzę państwu dobrej niedzieli.